Słyszałem kiedyś taką historię, że jeden z naszych braci w latach 70. podróżował samolotem do Moskwy i nagle zauważył, że obok niego usiadł Daniel Olbryski, znany aktor dla starszego pokolenia, znany dla młodszego może już nie za bardzo. Bardzo popularny w tamtych latach aktor. I gdy samolot zaczynał startować, to tenże Daniel Olbryski strasznie się zaczął bać. Bardzo przeżywał, bardzo nerwowo reagował na to. I ten brat tak na niego patrzył, przyglądał się i był zdumiony. Potem, jak już tam wystartował, no to też taki trochę próbował być rozluźniony, ale jak zaczął podchodzić do lądowania w Moskwie, to ten znowu siadł i się prawie trząsł ze strachu. I ten brat patrzył tylko na niego, ale jak wrócił do Warszawy, opowiedział braciom, kogo to on nie widział i w jakim to właśnie stanie tenże Daniel Olbryski był. I tę historię usłyszał między innymi brat Jan Tołwiński, którego tu w naszym zborze kiedyś nawet gościliśmy, jest już u Pana. Ale ten brat Jan Tołwiński któregoś razu jechał pociągiem w stronę Warszawy i nagle się otworzył przedział i wyszedł Daniel Olbryski, zatoczony tam roześmianą grupą ludzi. I brat Tołwiński taki, ale mam okazję teraz. I mocnym krokiem podszedł do niego: Panie Olbryski, Pan się boi śmierci. Ale no, taki mówi, no wszyscy się jej boją i tak dalej. Nie wszyscy się boją, nie? I tam mu powiedział w paru słowach, jak tylko potrafił, powiedział mu o Chrystusie, powiedział o swoim stosunku do śmierci, że się właśnie jej nie boi. Opowiadam tę historyjkę, dlatego że chcę dzisiaj porozmawiać z nami o lęku przed śmiercią. Tenże Olbryski rzeczywiście powiedział coś, co jest dosyć powszechne, mianowicie, że ludzie boją się śmierci. Przeprowadzonym jakiś czas temu przez portal w polityce, w sondażu, alfabet strachów, czyli czego najbardziej boją się Polacy. Okazało się, że w tym całym rankingu najbardziej boją się śmierci. Także najczęściej wyszukiwane frazy w wyszukiwarce Google, boję się, to na pierwszym miejscu jest właśnie wymieniona śmierć. Potem ludzie się jeszcze boją ludzi i innych, porodu, życia, miłości, szkoły, jeździć samochodem. Niektórzy się boją, zwłaszcza ze mną, ciemności i tak dalej. Ale to, co właśnie chciałbym zauważyć, że większość ludzi jednak ma z tym problem. Dlaczego boimy się śmierci? Jak myślicie? Dlaczego boimy się śmierci? Nie wiemy, co tam będzie dalej, tak? Że to jest nieznane coś dla nas, tak? Że śmierć jest związana z bólem i z cierpieniem. Często, nie zawsze, ale często, tak. Boimy się śmierci, bo nie jesteśmy pojednani z Bogiem. Nosimy te obawy. Jakby tak dziś za chwilę śmierć nam zajrzała w oczy, czy byśmy się bali jej, czy nie? Dlaczego ludzie się boją śmierci? Jest sporo różnych powodów, dla których się jej boją. A czy można się nie bać śmierci? Tu Zdzisław już dał nam tu świadectwo, że on się nie boi. Znaczy, że można się nie bać śmierci. Można się nie bać. I nie mówimy tutaj bynajmniej o jakimś kamikadze, który ze względów ideologicznych czy tam jakichś patriotycznych specjalnie leci tak, żeby zginąć. Nie mówimy o jakichś takich dziwnych stanach psychicznych pod wpływem narkotyków czy jakichś innych środków odurzających albo w takiej sytuacji, że człowiek jest tak załamany psychicznie, że idzie, rzuca się z mostu, czy rzuca się pod pociąg, co się przecież tutaj często zdarza. No i się nie bał śmierci, bał się bardziej tego, że jakieś konsekwencje będą w życiu, czy jakieś trudności niż tej śmierci. To nie są przypadki normalna, tak bym powiedział. Ale chodzi o to, czy normalnie można się nie bać śmierci. Chciałbym, żebyśmy właśnie dzisiaj o tym porozmawiali, może nie tylko dzisiaj, bo temat jest dłuższy, poważniejszy. W każdym z programów tygodnia jest napisane, że my tutaj się przygotowujemy do tego właśnie, żeby stanąć przed Bogiem, żeby się właśnie nie bać tej śmierci. Przygotowujemy się na odejście z tego świata. Chcemy być ludźmi gotowymi. Wczoraj byliśmy na cmentarzu, by pożegnać malutkiego Samuelka. I też rozmawialiśmy o śmierci, rozmawialiśmy o tym, co poza nią, jaka czeka nas przyszłość tam na tym drugim brzegu. To jest temat, który trzeba, żebyśmy brali pod uwagę. Niektórzy z nas wchodzą w wiek sędziwy, to znaczy, że bliżej już jest nam do odejścia, niż jak byliśmy o 30-40 lat młodsi. Młodzi też okazuje się, że powinni mieć to w świadomości, że nie ma pewności, chociaż jesteście zdrowi, chociaż wszystko zdaje się rokuje na przyszłość, że przed wami wiele lat życia, to może się tak zdarzyć, że już jutro was na tym świecie nie będzie i trzeba będzie stanąć przed Bogiem. Dlatego też chciałbym, żebyśmy porozmawiali, czy rzeczywiście człowiek może być wolny od lęku przed śmiercią. Całość tego rozważania, które się pewno podzieli na parę spotkań, zatytułowałem „Możesz się nie bać śmierci”. Możesz być wolny od lęku przed śmiercią. A dzisiaj chciałbym, żebyśmy porozmawiali o podstawach tego właśnie poczucia bezpieczeństwa. Skąd czerpać wiedzę o tym, co czeka nas w chwili śmierci i po niej? Skąd mamy czerpać taką wiedzę? Czy z książki „Chata”, w której ktoś opisuje sen, jaki miał i co mu się tam przyśniło? Czy może z książki „Życie po życiu”, w którym są opisywane przeżycia ludzi w czasie śmierci klinicznej? A może z jakiejś literatury hinduistycznej czy buddyjskiej, bo tam taka duchowość bardzo, oni tam mają wszystko tak głęboko. A może z okultystycznego świata wiedzy tajemnej? Nie. Jedynym źródłem tej wiedzy jest Biblia, jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Zgadzacie się z tym? My do tego oczywiście dojdziemy, bo to nie chodzi tylko, żeby takie hasło powiedzieć, ale są podstawy, dla których powinniśmy tej wiedzy się trzymać. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Jana w 3 rozdziale, czytamy: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, co wiemy, to mówimy i co widzieliśmy, o tym świadczymy, ale świadectwa naszego nie przyjmujecie. Jeśli nie wierzycie, gdy wam mówiłem o ziemskich sprawach, jakże uwierzycie, gdy wam będę mówił o niebieskich?” Pan Jezus, Syn Boży, który chodził po ziemi w ludzkim ciele, wydaje świadectwo, że to, co On mówi, co mówią Jego uczniowie, to jest wiedza pewna, to jest to, co oni widzieli i o tym świadczą. To nie jest jakieś przypuszczenie, to nie jest wnioskowanie, to jest świadectwo, świadectwo tego, co widzieliśmy. Ale ludzie tego świadectwa nie przyjmowali. I zwróćcie uwagę, jak nasz Pan mówi, że jeśli nie wierzycie, gdy wam mówiłem o ziemskich sprawach, jakże uwierzycie, gdy wam będę mówił o niebieskich? On oczekuje, żebyśmy mu wierzyli, gdy on mówi o rzeczach niebieskich, gdy on mówi o tym, co jest poza tym światem. Oczekuje dlatego, że jego świadectwo jest prawdziwe. On przyszedł, aby dać świadectwo prawdzie. On jest w stanie powiedzieć nam całą prawdę o tym, co jest poza tym widzialnym światem. On jest w stanie dlatego, że On tam jest. On tam był, przyszedł, objawił Ojca, opowiedział o tym Królestwie, opowiedział o niebie i odszedł tam. I On ma pełną wiedzę na ten temat. Dlatego trzeba uwierzyć Synowi Bożemu Jezusowi Chrystusowi na słowo. Trzeba tego się uchwycić, że kto jak kto, ale On mówi prawdę. On jest prawdą. Wszystko, co zrobił, wszystko, co zapowiedział, wszystko, kim był, jak się przedstawiał, jest prawdą. Nie trzeba wszystkiemu oczywiście, co słyszymy, dawać wiary. Nie wszystkim ludziom należy wierzyć, nie we wszystko należy wierzyć, co ludzie mówią, bo nawet Słowo Boże nas przed tym przestrzega. W pierwszym liście Jana 4,1 czytamy: umiłowanie nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na świat. Czyli nie tylko, że tam Krzyśkowi, Heńkowi, komuś tam nie należy zawsze wierzyć w to, co mówi, ale nawet prorokowi jakiemuś, który nam tutaj czasem coś próbuje powiedzieć, niekoniecznie trzeba wierzyć. Bo wielu fałszywych proroków wyszło na świat, Pismo Święte mówi. Nie wszystko, co w internecie czytamy, jest prawdą. Nie każde kazanie należy brać sobie do serca. Bądźmy czujni, bądźmy uważni. Nie wszystko, co w telewizorze mówią, jest prawdą. Nawet czasem należałoby powiedzieć, że nic nie jest prawdą. Trzeba uważać. Natomiast jeśli chodzi o Jezusa Chrystusa, to możemy Mu zaufać od początku do końca, na 100%. Nam jest trudno to przyjąć, ponieważ my się przyzwyczailiśmy do tego, że tutaj należy mieć ograniczone zaufanie pomiędzy ludźmi, bo okazuje się, że ludzie potrafią kłamać w żywe oczy. Skąd praktyka rozmaitych certyfikatów, licencji, zaświadczeń i tak dalej? No bo nie wystarczy, że facet mówi, że ja jestem lekarzem. Mówimy: pokaż papier, że jesteś tym lekarzem. Nie wystarczy, że ktoś mówi: ja mam prawo jazdy. Więc tu sporo jeździ takich, co okazuje się, że nie ma prawa jazdy. Pokaż to prawo jazdy. I co chwila trzeba dowód. Ja mam kartę dużej rodziny, pokazują mi dowód, proszę. To ja nie wyglądam na dużą rodzinę, czy co? Wszędzie trzeba się jakoś legitymować. My jesteśmy do tego przyzwyczajeni. I gdy Pan Jezus mówi nam w swoim słowie różne rzeczy, to nie przychodzi nam tak naturalnie, że my wierzymy we wszystko, co On powiedział. Jest potrzeba w tym świecie, którego władcą jest diabeł, ojciec kłamstwa, żeby mieć źródło prawdy, mieć oparcie, pewne słowo na 100%. I właśnie takie oparcie mamy w naszym Panu Jezusie Chrystusie. Gdy jesteśmy w gronie prawdziwych przyjaciół albo zaufanych domowników, to my od siebie nie potrzebujemy żadnych zaświadczeń, nie potrzebujemy, żeby ktoś pokazywał nam jakiś dokument. Wystarczy, że nam mówi, wystarczy i my sobie ufamy. Tak czy nie? Ufamy. Pan Jezus powiedział kiedyś do swoich uczniów: jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego, lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam. I w tych słowach Pan Jezus daje świadectwo swoim uczniom, że On wszedł w relację z nimi, w której panuje pełna otwartość. On nie ukrywa niczego przed swoimi uczniami. On ich traktuje jak przyjaciół i oczekuje, żeby oni Jemu też wierzyli i niczego przed Nim nie ukrywali i żeby ta relacja, jaka między nimi się zawiązywała, żeby miała wpływ na to pełne zaufanie Jego do nich, a ich do Niego. Po tym wstępie chciałbym, żebyśmy pomyśleli o znaczeniu tego, co Pan Jezus mówił o niebie, o tym, co niewidzialne dla ludzkiego oka. On naprawdę był dla uczniów i jest dla nas do dzisiaj jedynym źródłem pewnej wiedzy na ten temat. Skąd możemy mieć pewność, że Jezus na ten temat mówi prawdę? Gdy ludzie mówią, a kto tam był, a kto to widział, co tam jest, my możemy stwierdzić, że On, Jezus Chrystus właśnie tam był i On wie. I czytając dalej Ewangelię Jana 3 rozdział, od 13 wersetu czytamy, a nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy. Nie ma nikogo chodzącego po ziemi, rozmawiającego z ludźmi normalnie, nie ma nikogo takiego, kto mógłby dać nam pewną wiedzę na temat tego, co jest tam w niebie. Nikogo poza Jezusem nie ma takiego. Bo to, że czasem gdzieś słyszymy, że ktoś miał jakieś widzenie, że ktoś tam był, człowiek z nieba i tak dalej, że jakiś tam chłopczyk poszedł, ileś czasu go nie było, umarł, teraz wrócił, widział niebo. Nie chcę tego podważać w sensie, że nie ma tam jakiegoś ciekawego przesłania, że nie ma tam czegoś do przemyślenia. Nie, nie, ale mogę powiedzieć z całym spokojem i całą pewnością i głębokim przeświadczeniem, że na tej wiedzy nie mogę opierać mojej wiary. Mogę sobie przemyśleć różne rzeczy, mogę być poruszony jakoś wewnętrznie świadectwem jednego czy drugiego, ale nie mogę na tym oprzeć mojej wiary. Wiarę mogę budować wyłącznie na Słowie Chrystusowym, na tym, co On powiedział. I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Zwróćcie uwagę, że tutaj jest wezwanie do wywyższenia Syna Człowieczego. On, jedyny, który był w niebie, stąpił na ziemię i opowiedział nam, i przedstawił nam Ojca. I wiedza od Niego musi być wywyższona. On musi być wywyższony, oddzielony od wszystkich innych źródeł, nie traktowany na równi z innymi objawieniami, proroctwami, mowami itd. To, co pochodzi od Niego, jest wywyższone, ma być wywyższone w naszej głowie, w naszym sercu, oddzielone od pozostałych źródeł, bo On jest jedynym pewnym źródłem wiedzy o tym, co jest poza tym widzialnym światem. Zgoda? Pomocnym w tym, żeby zaufać Jezusowi Chrystusowi we wszystkim, co On mówił o Królestwie Bożym, o tym, co jest poza tym światem, poza tym naszym fizycznym życiem, żeby Mu zaufać, to może być pomocna też intencja, z którą Syn Boży przyszedł na ten świat. Bo dalsze wersety mówią, bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. To zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Zwróćcie uwagę, Syn Boży przyszedł na ten świat nie po to, żeby sądzić, ale żeby zbawić, ale żeby uratować. I gdy zaczynamy myśleć o Nim właśnie pod tym kątem, to nabieramy do Niego zaufania, bo gdyby On przyszedł z jakimś innym interesem, to moglibyśmy powiedzieć, że może nas naciąga, może chce nam, no aż w ogóle strach coś takiego mówić, nie, odnośnie Jezusa, bo my w Niego wierzymy, my Go kochamy, ale On przyszedł nas uratować. I jeżeli ktoś przychodzi do nas z intencją, żeby nam coś dobrego zrobić, żeby nas uratować, to my możemy śmielej Mu zaufać, bo On nie ma jakiegoś swojego interesu. On ma na uwadze nasze dobro, nasze zbawienie. Więc Pan Jezus, nasz Zbawiciel, przez swoją ofiarę, którą złożył za grzech świata, pojednał nas z Bogiem, pojednał nas z Ojcem. Wszystkich ludzi wierzących On jedna z Ojcem. W Jezusie Chrystusie stajemy się domownikami Boga, stajemy się dziećmi Bożymi, jak czytamy w Ewangelii Jana w 1:12, gdzie jest napisane, że wszyscy, którzy Go przyjęli, otrzymali prawo, by nazywać się dziećmi Bożymi. I zwróćmy uwagę, że gdy Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu wstępował do Ojca, to powiedział coś takiego: wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mego i Boga waszego. Przedtem mówił o tym, że to jest Jego Ojciec, ale gdy złożył ofiarę za grzech świata i zmartwychwstał, to już Ojciec w niebie był nie tylko Ojcem Jezusa, ale też Ojcem uczniów Jezusa, naśladowców, wierzących w Jezusa Chrystusa. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa. Czytamy 2 Koryntian 5:18. Podkreślam tutaj ten element pojednania, zjednoczenia, tego, że staliśmy się domownikami Boga, że jesteśmy dziećmi Bożymi w Jezusie Chrystusie. I przechodząc teraz do listu do Hebrajczyków, do 2 rozdziału, zauważmy pewną błogosławioną prawdę, że sam Syn Boży Jezus Chrystus nazywa wierzących swoimi braćmi i swoimi dziećmi. Hebrajczyków 2:11. Bo zarówno ten, który uświęca, jak i ci, którzy bywają uświęceni, z jednego są wszyscy. Z tego powodu nie wstydzi się nazywać ich braćmi, mówiąc: będę opowiadał imię Twoje braciom moim, będę Cię chwalił pośród zgromadzenia i znowu ufność w Nim pokładać będę. I znowu: oto ja i dzieci, które dał mi Bóg. Kto jest tym, który uświęca? Chrystus Pan jest tym, który uświęca. A kto jest uświęcany? My jesteśmy uświęcani. I zwróćcie uwagę, że i ten, który uświęca, i którzy są uświęcani, z jednego są wszyscy. Jesteśmy już teraz jedno z Nim. Nie jesteśmy już żyjący na odległej planecie dla Boga. On przyjął nas i traktuje nas jak samego siebie, traktuje nas jako swoich domowników, najbliższych. On się nami zajmuje oczywiście, nad nami trzeba sporo jeszcze pracy, ale On nie traktuje nas, jakbyśmy byli gdzieś tam w odległym sektorze i tylko do nas przyjdzie i coś dla nas zrobi. On mówi o nas, że my już jesteśmy jedno, że jesteśmy z Nim jedno. Idąc tym tokiem myślenia, dochodzimy do wielkiego aktu zwycięstwa nad śmiercią, jaki miał miejsce na Golgocie i w zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa 3 dni później. Dlaczego śmierć była i dla niektórych ludzi wciąż jest taka straszna? Bo wydaje się być końcem wszystkiego, wydaje się być jakąś porażką, jakimś unicestwieniem, czymś strasznym, nieogarnionym, czymś nieznanym, niepewnym. Tak ludzie niewierzący patrzą na śmierć i ja się temu nie dziwię. Natomiast w Jezusie Chrystusie, właśnie przez Jego śmierć i zmartwychwstanie, możemy spojrzeć na śmierć zupełnie z innej perspektywy. że ona nie jest wcale końcem wszystkiego i że ona nie ma takiej mocy, żeby człowieka zatrzymać na zawsze. Idziemy dalej w tym tekście z drugiego rozdziału Listu do Hebrajczyków, 14 i 15 werset. To wersety, które mocno chciałbym podkreślić, żeby one w nas dzisiaj pozostały. Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i on również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Wspaniały tekst, który pokazuje, jak Syn Boży Jezus Chrystus utożsamił się z człowiekiem, wszedł w ludzką skórę, a zrobił tak, ponieważ jego dzieci, czyli my, mamy udział we krwi i w ciele, to on też stał się człowiekiem z krwi i kości, aby przez śmierć w tym ludzkim ciele zniszczyć, pokonać tego, który miał władzę nad śmiercią. Gdyby Jezus to była postać iluzoryczna, gdyby Syn Boży nie przyjął postaci prawdziwego człowieka, to byśmy wciąż mogli mieć obawy, jak śmierć zadziała na nas, bo na niego byśmy powiedzieli, no on, to zresztą i tak różne herezje próbują umniejszyć dzieła Jezusa Chrystusa poprzez sugerowanie, że on tak nie był naprawdę prawdziwym człowiekiem, że był udawanym człowiekiem, bo przecież jak Bóg mógł być też prawdziwym człowiekiem, albo że nie umarł naprawdę, albo coś tam. Różne takie rzeczy ludzie wymyślają, żeby umniejszyć tej wielkiej prawdy, że Chrystus Pan poniósł śmierć w ciele, aby nam dać świadectwo, że śmierć nie pogrąża na wieki, że śmierć nie jest wcale żadnym końcem wszystkiego, że właśnie te obawy, ten lęk, ten strach przed śmiercią to jest diabelska próba trzymania nas właśnie w tym strachu, w lęku. I to ludzi rzeczywiście zniewala. Kogo mamy w tym tekście? Mamy tutaj diabła, który posługuje się straszakiem śmierci. Mamy ludzi bojących się śmierci, ludzi, którzy przez całe życie są w tej obawie, w tej niewoli śmierci. I mamy Syna Bożego w ludzkim ciele, który umiera, ale po trzech dniach zmartwychwstaje. Tu w tym tekście to wszystko jest. I właśnie ta prawda o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, którego zabito, ukrzyżowano, naprawdę był martwy i włożyli go do grobu, i po trzech dniach zmartwychwstaje. Ten akt zmartwychwstania pozwala nam spokojnie spojrzeć śmierci w oczy. Że śmierć nie jest już dla nas groźna. W przekładzie Sterna, czyli Żyda mesjańskiego, ten tekst brzmi następująco. Ponieważ zatem dzieci mają udział we wspólnej fizycznej naturze jako ludzie, stał się on taki jak oni, i miał udział w tej samej naturze ludzkiej, aby przez swoją śmierć unieszkodliwić tego, który miał władzę nad śmiercią, czyli przeciwnika, i w ten sposób wyzwolić tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Są tutaj ciekawe słowa greckie, które warto, żebyśmy troszeczkę przybliżyli sobie. Greckie słowo phobos, nasze polskie słowo fobia, może to nie jest w pełni polskie słowo, ale fobia właśnie stąd pochodzi. I to słowo znaczy strach, lęk, przerażenie. Greckie słowo thanatos, tłumaczone jako śmierć, oznacza śmierć ciała, rozdzielenie duszy i ciała, wskutek którego kończy się życie na ziemi. Widać, że właśnie tutaj chodzi o rozwiązanie problemu tego phobos przed śmiercią jako oddzielenie duszy i ciała, skutek którego kończy się życie na ziemi. Tutaj nie chodzi o jakąś przenośnię, o jakąś tam śmierć duchową czy coś takiego, tylko chodzi naprawdę o ten problem śmierci fizycznej człowieka, że ludzie się tej śmierci boją. Spójrzmy jeszcze, jak w przekładzie Biblii Poznańskiej i Gdańskiej jest oddany ten tekst. Skoro zaś dzieci uczestniczą w naturze ludzkiej, on także otrzymał w niej udział, aby przez śmierć pozbawić mocy tego, który rządził śmiercią, mianowicie diabła, i aby uwolnić wszystkich, którzy w lęku przed śmiercią przez całe życie byli skazani na niewolę. Biblia Gdańska, a iżby wyswobodził tych, którzy dla bojaźni śmierci po wszystek czas żywota podlegli, byli niewoli. Bardzo ciekawe, bo tutaj dochodzi jeszcze takie słówko skazani, podlegli. To jest greckie słowo enochos, które znaczy zobowiązany, związany prawem, podlegający, obarczony odpowiedzialnością. A niewola to duleja, czyli niewola, więzy, stan niewoli. I jeśli chodzi o to pierwsze słowo enochos, to ciekawe, że ono było używane na przykład na określenie tego, kto jest ogarnięty, owładnięty miłością i gorliwością do czegoś. Jak człowiek jest mocno zakochany, owładnięty tą miłością, to robi coś, czy wiele robi dla tego, w kim jest zakochany, nie dlatego, że prawo od niego tego wymaga, że musi to robić, ale to robi pędzony wewnętrznym przeświadczeniem, że on inaczej nie może. On nie może inaczej, bo on kocha i nie może postąpić inaczej. On musi tam być, on musi to kupić jej, on musi to jej dać, on musi zrobić jej radość dzisiaj, on musi. Jest zobowiązany, związany, podlega, obarczony taką odpowiedzialnością. Gdzie to jest napisane? Nigdzie to nie jest napisane, ale ma to w głowie, to ma w sercu. Chwytacie myśl? I tu jest bardzo ciekawe w takim razie, że lęk przed śmiercią to nie jest tylko stan czysto emocjonalny, że boję się śmierci. To jest bardziej swego rodzaju stan umysłu. To znaczy, że diabeł wkręcił ludziom, wkręcił w ich duszę właśnie ten lęk, to poczucie strachu, to poczucie, że oni z tą śmiercią nie mają sobie jak poradzić, że ta śmierć nad nimi góruje, że ta śmierć przenika ich myśli i nie potrafią żyć nawet już spokojnie, bo oni czują, że ta śmierć trzyma ich w garści, o tak bym powiedział. I dopiero Chrystus Pan, gdy złożył swoje życie w ofierze za nasz grzech i zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia, wtedy ten właśnie stan enochos się zakończył. Czas niewoli śmierci się skończył dla wierzących, ponieważ Chrystus Pan pokonał śmierć. I już teraz się nie dajemy i nie damy terroryzować śmiercią fizyczną. Mało tego, nawet widzimy dobrodziejstwo śmierci fizycznej. Że gdy przychodzi śmierć fizyczna, to widzimy to jako swego rodzaju prawidłowość, że to jest brama do tego, żeby wejść w ten właśnie świat prawdziwy, który będzie trwać wiecznie. Patrzcie, co jest napisane 1 Koryntian 15, rozdział 50, werset i niżej. A powiadam, bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego. Czyli ja z tym swoim ciałem do Królestwa Bożego nie wejdę. Jak się interesuję Królestwem Bożym, to powinienem kombinować, jak to ciało zostawić. Oczywiście rozumiecie myśl, nie żebym kombinował, że może samobójstwo popełnił, czy co tam. Nie, to nie o to chodzi, nie? Ale muszę cały czas myśleć, że tak, jak to brzydko mówią, żywcem do nieba nie pójdę. Muszę umrzeć, muszę zostawić, bo to, co skażone, nie odziedziczy tego, co nieskażone. Oto tajemnicę wam objawiam. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni w jednej chwili, w oka mgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. Albowiem to, co skażone, musi przyoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przyoblec się w nieśmiertelność. A gdy to, co skażone, przeoblecze się w to, co nieskażone, to, co śmiertelne, przeoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane: pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. Gdzież jest o śmierci zwycięstwo Twoje? Gdzie jest o śmierci rządło Twoje? Skończy się panowanie śmierci. I właśnie śmierć Pana naszego Jezusa Chrystusa, Jego zmartwychwstanie, jest dostatecznym dowodem, fundamentem, podstawą do tego, żebyśmy my, ludzie wierzący, nie bali się śmierci. Bo Chrystus został wzbudzony z martwych, czytamy 1 Koryntian 15:20, i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Co to znaczy pierwiastkiem? Tym słowem nazywano pierwszy snop zboża w czasie żniwa. Jak się zbliżało żniwo, zboże dojrzewało, pierwszy zebrany snop był nazywany właśnie tym słowem pierwiastek. I to oznaczyło, że będą teraz następne snopy, będzie cały zbiór, bo jest ten pierwszy snop, to będą też inne. Biblia Ewangeliczna, tymczasem Chrystus zmartwychwstał, jest pierwszym zwiastunem zmartwychwstania tych, którzy zasnęli. Więc się nie boimy śmierci. Nie musimy się bać śmierci. Mamy podstawy, żeby się nie bać śmierci. Tą podstawą jest nasz Pan Jezus Chrystus, Jego zmartwychwstanie. Jego śmierć nie zatrzymała i nas nie zatrzyma. Śmierć fizyczna jest potrzebna, żebyśmy weszli do tej chwały życia wiecznego. I to nie jest dla nas żadne nieszczęście, żadne zło, żadna jakaś tragedia, absolutnie. Trzeba wszakże spełnić pewne warunki, by się tej śmierci nie bać. Jakie? O tym porozmawiamy następnym razem. Dzisiaj powiedzieliśmy, że mamy podstawę. Podstawę Słowa Bożego, w pewny fundament do tego, żeby z podniesioną głową spojrzeć prosto w oczy śmierci i się jej nie bać, bo my jesteśmy w Chrystusie Jezusie. Powstańmy do modlitwy.